się modlę o to, bo sama dla siebie szukam słowa proroczego. Widziałam je na koniec roku, kiedy Bóg jakby dołączył na koniec tego roku takiego oczyszczenia, dołożył takie rzeczy związane z tą jednością. I dlatego tak mnie mocno to dołożyło, że my jednak musimy wrócić do trzech karteczek, chociaż my o nich cały czas słyszymy. Ale wiecie, w Polsce też się ciągle słyszy o Panu Jezusie, nie? I co z tego? Nie? Także po prostu jeszcze bardziej tym zostałam dotknięta, tym, że jak byłam, powiedziałam to właśnie na tej konferencji, tam nas było około 500 osób, to niesamowite to, że było bardzo dużo ludzi do mnie przyszło zryczanych i powiedziało, my musimy w końcu to zrobić. Okazuje się, że my się w tych dwóch obozach nawzajem siebie straszymy, wiesz. No jak chcecie, to tam będzie nauczanie Karola Sobczaka, tak, który opowiadał, jak kiedyś wylądował w pokoju z protestantem i spał z koszulą rozszczelnioną, tak żeby szkaplerz było widać. My protestanci nie wiemy, co to jest, wiesz, moja córka nie zaliczyła jakiegoś tam przedmiotu, bo nie wiedziała, co to jest kropidło, wiesz, więc my mamy takie różne animozje i ja dopiero się wtedy przekonałam, jak on opowiadał, czym oni, jak oni nami straszą, tak? A jak my nimi straszymy, tak? I to wiecie, jeżeli są ludzie na nowo narodzeni, nie wiesz, co to kropidło, to takie... Okay. No, w każdym bądź razie potrzebujemy szukać tego, co tata chce zrobić, a nie straszyć się różnymi rzeczami i sprawdzać. I mówię to ja, którą jestem osobą widzącą i naprawdę dużo widzę grzechu, brudu w różnych miejscach, w różnych społecznościach, w różnych kościołach, żebyśmy się otworzyli na wspólnie doskonałości w naszych wspólnych relacjach, bo to jest coś, co może totalnie wiele zmienić, okej? Okay? Dobra, czyli jesteśmy na początku nowego roku. Ja wiedzę, że wiem, tak, że jeżeli patrzę na ten rok, który przychodzi, to wiem, że przychodzimy jako ciało do takiego nowego miejsca bycia oblubienicą i to jest miejsce takiego naprawdę bardzo dużego wyboru w naszym życiu. I ten wybór jest pomiędzy pójściem na kompromis, a pomiędzy pójściem głębiej, pójściem w obecność Bożą, w obecność Ducha Świętego. I wiecie, ja już od jakiegoś czasu zaczęłam widzieć, że w dzisiejszym czasie diabeł już mniej porusza się takim pokuszeniem do grzechu. Mniej porusza się w takim kierunku, żeby nas pchać do jakiegoś grzechu. Nie będę pytała, kto ostatnio był pokuszony, żeby palić, bo ja na przykład byłam w ciągu tych trzech miesięcy, jak załapałam taką depresję, to miałam takie myśli, może zapalę. I myślę sobie, Jezu, ja 30 lat nie paliłam. Nie? I pomyślałam sobie, że takie rzeczy przychodzą człowiekowi. I pomyślałam sobie, nie, no to już jest faza. No żeby na takie coś mnie kusić, to już jest, w jakim miejscu ja jestem. Ale prawda jest taka, że w bardzo małych wypadkach jest coś takiego, żebyśmy byli kuszeni do takich rzeczy. Natomiast to, co diabeł dzisiaj robi, to namawia nas na kompromis. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my chodzimy w kompromisie, to on ma nas w swoich rękach. On w tym momencie może po prostu działać w naszym życiu. Dlaczego na kompromis? Dlatego, że kompromis po prostu otwiera bezprawny grunt w naszym życiu. Otwiera te drzwi, żeby diabeł mógł działać w naszym życiu. Tak? I tutaj przypominam wam wizję Ricka Joynera. Zdaje się, że ta nowa książka taka, która się pojawiła, tak, o tej wchodzeniu na górze, to jest to samo, co zastępy... To nie jest to samo. Nie, to nie jest to samo, co zastępy piekieł maszerują. Nie. No to tamtą książkę wam polecam. Zastępy piekieł maszerują. Monika ściągnie tą książkę. Jak jeszcze jest. No, ale w każdym bądź razie, czyli pamiętam, to jest książka, która wywarła na mnie bardzo duże znaczenie, ja to powiem, tak, ponieważ dużo osób nas słucha. Czyli to jest ta książka o wchodzeniu na górze objawienia, wchodzeniu na górę Bożą, tak? Czyli Rick opisuje taką wizję, w której widzi człowieka, który wchodzi na górę Bożą i ten człowiek czym wyżej wchodzi w miejsce objawienia, tak, tym następne narzędzia do walki przeciwko nieprzyjacielowi ma, tak? Czyli dostaje buty, czyli tak jak macie całą zbroję Bożą, tak? Dostaje całą zbroję, dostaje hełm, po kolei wszystkie rzeczy, ma taką możliwość, która dla mnie jest taką niezwykłą możliwością wejść, idąc krócej, ale wtedy musi przejść przez krzyż Jezusa, co do tej pory po prostu pamiętam i jest to dla mnie takim bardzo trudnym przeżyciem, ale niesamowitym. W każdym razie, żeby nie spoilerować całego odcinka, jak wchodzi na górę, to taką ma możliwość, żeby zejść i wziąć ze sobą z tej góry coś, co jest bardzo ważne. I to jest taki płaszcz pokory. Tak, czyli szary płaszcz, który wygląda taki przy tych wszystkich, przy tej całej broni, którą dostał, przy tym całym objawieniu, który dostał, który wygląda taki na totalnie niepotrzebny. Tak? I Rick Joyner opowiada o ludziach, którzy po prostu tego płaszcza nie biorą. Czyli zostawiają, bo na zasadzie po co mi jeszcze jeden więcej grat. tak? I wiesz, i to są takie momenty, kiedy my mówimy, tak, moja służba, moje powołanie, moje przeznaczenie, my już tyle wiemy i zapominamy o tym płaszczu, który jakby z góry go wziął. I on mówi, że ci, którzy zapominają o tym płaszczu, ci po kolei pozbywają się broni, którą dostali, bo uważają, że to jest nieważne, a po co mi to, a po co mi to jest to, ja tego nie potrzebuję, tak? Czyli co robią tak naprawdę? Robią kompromis. Bo jeżeli ktoś dokładał im jakąś broń do ich życia, czyli dawał im jakieś rzeczy, to widocznie stwierdził, że to jest dla nich ważne i widocznie stwierdził, że to jest coś, co jest im w tym życiu potrzebnym. I to, że czegoś nie używamy, tak, to nie znaczy, że to nie jest coś, co będzie nam w danym czasie potrzebne, coś, co nam się w danym czasie przyda. Tak? Czyli ze względu na kompromis, na nieposłuszeństwo i na to, że my dochodzimy do miejsca samodecydowania, co jest nam potrzebne, to rezygnujemy z broni, która jest ważna. I co jest ważne, jeszcze w tej samej sytuacji związanej z tym kompromisem, wiecie, okazuje się, że to tak wygląda, jakbyśmy ciągle mieli możliwość pomiędzy wyborem dokonanym przez Adama i Ewę, czyli spożyciem z drzewa poznania dobra i zła. Wiecie, jak my zyskujemy poznanie, zyskujemy coraz więcej poznania, to czasami nasze serce staje się takie harde, staje się takie twarde, tak? Dlatego ten płaszcz jest nam potrzebny. Płaszcz, który jest takim pokorą, wydawaniem owocu, chodzeniem w miłości, chodzeniem w łasce, tak? Jeżeli my tego płaszcza nie zakładamy, to my w momencie zwiększenia się poznania, tak, w naszej głowie, nam się coś dziwnego dzieje. Nam się dzieje coś takiego z tą głową, że my już wszystko wiemy, wszystkie mądrości zjedliśmy, my się z dzieci śmiejemy, tak? Ty myślisz, że wszystko wiesz, ty myślisz, że już wszystko potrafisz, tak? Ale my czasami dochodzimy do takiego miejsca, że my już wiemy wszystko, że my mamy doskonałe objawienie Pana, nawet w proroctwach, że my słyszymy doskonale Pana, w ogóle nie poddajemy naszych proroctw pod rozeznanie, pod to, czy to jest z Boga, czy to nie jest z Boga. I słuchajcie, Sean Bowles napisał bardzo fajną książkę o takim, o tym, o darze proroczym takim i przetłumaczyć Boga, dziękuję. W tytułach potrzebuje dużo pomocy i ja po prostu byłam, on powiedział, że przyszedł do niego Mike Byko i powiedział do niego, słuchaj, jak ty rzucasz słowo do innych ludzi, to musisz się później zatroszczyć, żeby sprawdzić, czy to słowo się wypełniło, nie? I on mówi, z całego teamu proroków Mike'a Byko, tylko ja się zgodziłem, żeby to robić. Bo to oznaczało, że wszystkie słowa, które mówiłem, słowa objawieniowe, musiałem nagrywać, a później musiałem sprawdzać, czy te słowa się wypełniły. I mówi, to było dla mnie bardzo trudne, ale zrobiłem to, dlatego że przyjechałem kiedyś do kościoła, gdzie naprawdę wcześniej była bardzo duża obecność Boża, bardzo duże działanie Boże i po prostu i tam nie było żadnego działania Bożego. Ja w ogóle nie słyszałam Boga, nie mogłem nic mówić. Ci, co czytali tą książkę, pamiętałem ten fragment pewnie. I okazało się, że była tam dziewczyna, do której ja prorokowałem i nic z tego, co jej prorokowałem, nie stało się. I mówi, ta kobieta, najgorsze było to, że ona wzięła to wszystko do siebie, że ona stwierdziła, że to się nie stało z powodu tego, że ona coś złego zrobiła, że ona jest jakaś nieposłuszna. I Bóg mi kazał pokutować przed nią, że tak nie było, że to ja się pomyliłem, że to ja coś nie tak zrobiłem, tak? I wiecie, i to dla mnie to było bardzo duże dotknięcie, jak czytałam tą książkę. Pomyślałam sobie, niesamowita odwaga, ale jakaż potrzeba, żebyśmy się rozliczali z tego, co Bóg do nas mówi. Żebyśmy nie odwracali kota ogonem, kiedy coś, co nam Bóg powiedział, się nie stało, albo kiedy zawiedliśmy. To jest tak ważne, żebyśmy tutaj również nie wchodzili na kompromis, żebyśmy nie uważali, że coś robimy. Wiesz, ja teraz jak byłam w tym Lublinie, to było niesamowite, że przyszły do mnie kobiety i mówią, wiesz, słuchaj, ty do mnie prorokowałeś, więc ja od razu się pytam, co prorokowałam i czy się spełniło. Ona mówi, tak, prorokowałaś prześladowania i przyszły. Załamałam się, pomyślałam sobie, to na pewno nie byłam ja, ale później pomyślałam sobie, naprawdę my musimy być bardzo tacy odpowiedzialni w tym. Ja jak prorokuję w miejscach, gdzie jeżdżę na konferencję, naprawdę staram się ludziom mówić, słuchaj, ja ci tu mówię słowo prorocze, ale musisz dwie rzeczy zrobić. Ja jestem omylnym człowiekiem, to jest jedna rzecz, mogłam się pomylić, a druga rzecz, jak będziesz miała z tym proroctwem problem, napisz do mnie. Napisz do mnie, bo ja pamiętam to wszystko w głowie, żebyśmy mogli zobaczyć, co z tym zrobić, a może musisz to wrzucić do kosza. I słuchajcie, naprawdę my musimy się tych rzeczy uczyć, bo to jest również pójście na kompromis, kiedy my po prostu zapominamy o takich rzeczach z tym związanych. Dobra, czyli Rick Joyner, czyli rzeczy związane z kompromisem i rzeczy związane ze skosztowaniem z drzewa poznania dobra i złego, to które przychodzą do naszego życia i powodują, że jesteśmy łatwi w pójściu na kompromis. Czyli jesteśmy tacy, że czym więcej wiemy, wiesz, ja czasami, wiesz, jak mam do czynienia z dużą ilością księży i liderów, to ja od razu wiem, w jakim miejscu ja jestem. Bo oni jak coś tłumaczą, to przybierają pewną pozę i zaczynają mi mówić, no siostro, wiesz, bo to wygląda tak. Ja taka zawsze jestem zdziwiona, ale o co tu biega w tym wszystkim? A później myślę, dobrze, Cisiłka, jesteś młodsza, jesteś mało wiesz, dobra, po prostu nie przejmuj się tym. Ale my czasami mamy takie coś. Ja widzę, jak ja wobec dzieci nieraz, wiesz, wchodzę na takie, jak to powiedzieć, krzesełko dyrektora i zaczynam dzieciom tłumaczyć, jak świat wygląda, tak? Zamiast zadać pytania, zamiast bardziej z nami być. Więc słuchajcie, każdy z nas, czym więcej ma tego poznania, tym więcej ma takich krzesełek dyrektora w swoim życiu, w którym on innym powie, co oni zrobili i jak oni mają żyć, tak? Bo on już ma doświadczenie, bo przeczytał trzy książki Ricka Joynera, jedną książkę Billego Johnsona i jedną książkę jakąś taką
mową. Shona Bolsa.
Ja chciałam powiedzieć Warrena. Taką, wiesz, także co?
Krisa Waltona.
Ludzie się każdy rzuca swoimi nazwiskami. Ktoś ci siłką rzuci? Dobra. W każdym razie, czyli w dzisiejszym czasie, w tym czasie, w którym żyjemy, ze względu na to, że naprawdę zbliżamy się do czasów końca świata, po prostu albo będziemy żyć według modły ducha tego świata, tak, który działa w synach opornych i w tą stronę diabeł nas ciągnie, albo pójdziemy głębiej, naprawdę zanurzając się w tym, co tata dla nas ma. Wiesz, ja po prostu ostatnio łaziłam po moich polach, miałam takie spotkanie z Bogiem, w ogóle jakby nie chciałam tego spotkania, bo chciałam sobie w końcu posiedzieć w ciszy. Naprawdę. Nawet Boga już nie chciałam słuchać w tych krzakach, tylko po prostu tam tak cicho było, bo autostrada była pusta i nikt nie budował. I tak szłam i nagle przeszłam koło takiego miejsca, które jest takim znaczącym dla nas z Markiem miejscem i po prostu Bóg zaczął do mnie mówić. Ja myślę, że wszyscy tak dużo gadają w życiu, nawet Bóg gada. No i wiesz, i po prostu kiedy rozmawiałam z tatą i tata mi mówi, wiesz, powiedział mi, możesz uczyć się ode mnie. Taką prostą rzecz, tak? Później jakby pewne rzeczy mi wyjaśnił, to nie jest ważne dla dzisiejszego kazania, dla mnie było ważne. Uczył mnie, jak szlifować deski. W każdym bądź razie dla mnie to było takie niesamowite, że jakby Bóg do mnie mówi, wiesz, przy końcu roku mówi do mnie i na początek roku mówi do mnie, potrzebujesz uczyć się ode mnie. I to było coś, co naprawdę wiem, że jest ważne w życiu każdego z nas. My musimy uczyć się od Niego. My potrzebujemy zanurzyć się w Nim i szukać Jego sposobu działania, Jego dróg i tego, jak On chce w naszym życiu działać. Czyli idziemy głębiej. Teraz, więc jeżeli chodzi o ten, o te, wiecie, już by przegoniła swoje notatki o trzy punkty. Kompromis, dobra. I teraz o jaki kompromis diabłu chodzi najbardziej? Chodzi mu o kompromis według życia duchowego, tak? Czyli według modły ducha tego świata, tak? I słuchajcie, zobaczcie, jak my żyjemy. Szczególnie my, ludzie stolicy. My naprawdę żyjemy w kulturze. My żyjemy w kompromisach, my żyjemy według modły ducha tego świata. My chodzimy, tak jak inni, do galerii. Ja nie mówię, że nie mamy robić, chodzić, rozumiecie? Chodzimy do kina, oglądamy telewizję, oglądamy seriale, znamy najnowsze filmy, znamy najnowsze koncerty. My żyjemy według modły ducha tego świata. Bądźmy w prawdzie. Rozumiesz? A teraz jeszcze jak zobaczymy, na fragment bez przystanku się módlmy, to gdzie my jesteśmy? I teraz wiesz, każdy z nas musi te rzeczy w sercu rozważyć. Każdy z nas musi zobaczyć, co zajmuje jego czas. I kiedy, wiesz, tak jak Marek ostatnio opowiadał, kiedy widzę, że nie mam pieniędzy na spięcie mojego budżetu, to może zamiast nie dawać dziesięciny, lepiej kablówkę, jak to się mówi, odłączyć.
Tak.
Rozumiecie? I ja mówię o tym podobnych rzeczach, tak, że my potrzebujemy do tego, działania Ducha Świętego. Oczywiście możemy się zamknąć i powiedzieć, nie pójdę więcej do supermarketu, nie pójdę więcej do kina, nie pójdę więcej na koncerty, nie pójdę więcej do kawiarni, nie pójdę więcej. Czyli co my zrobimy? Z naszego poznania, które właśnie dostaliśmy z tego kazania, zrobimy swoją drogę religii, jak mamy działać. Więc tu nie chodzi o ustalenie drogi religii, ale o pytanie się Ducha Świętego, co ja mam robić, jak ja mam żyć, żeby nie żyć w kompromisie. I o odwagę, żeby zapytać się Go, co jest moim kompromisem. Co jest moim kompromisem w życiu, który przeszkadza mi w tym, żeby pójść głębiej i żeby pójść po prostu dalej za tym, co Duch Święty wkłada do mojego życia. I widzisz, jeżeli czytamy Rzymian 8, 2, 6, tam jest napisane: prawo Ducha prowadzące do życia i darowane mi przez Jezusa wyzwoliło mnie od bezradności wobec prawa grzechu i śmierci. Właśnie tę nieskuteczność prawa, wypływającą ze słabości ciała, pokonał Bóg. Posłał On własnego Syna, podobnego do grzesznego człowieka, i położył kres panowaniu grzechu. W ten sposób możemy być posłuszni nakazom prawa, bo oddajemy się Duchowi Świętemu, nie zaś bezsilnemu ciału. Ci, którzy żyją zgodnie z ludzką naturą, myślą tylko o tym, jak zaspokoić swoje ludzkie pragnienia. Ci zaś, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu, myślą o rzeczach duchowych. Poddawanie się ludzkim pragnieniom prowadzi do śmierci. Posłuszeństwo Duchowi prowadzi natomiast do prawdziwego życia i pokoju. Tak? Czyli tak naprawdę tu chodzi o to, żebyśmy się poddawali Duchowi i żebyśmy według Ducha żyli. Tak? I drugi fragment, 2 Piotra 1, 3, 6, 3, 4 i 6, 10 też. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Więc my mamy pewne rzeczy, które mówią nam, czym jest kompromis i czym kompromis nie jest. I pewne rzeczy, które mówią nam, jak my mamy tak naprawdę żyć. Więc pierwszą rzeczą, na którą diabeł nas namawia, abyśmy po prostu z niej rezygnowali, to jest bycie z Jezusem. I widzisz, głównym zarzutem do Kościoła wiernego, oddanego, który, że tak powiem, oddał całe swoje serce, całe twoje siły, żeby rozmnożyć Ewangelię, było, że ja to wszystko widzę. Ja widzę twoją wierność, widzę twoją pracę, widzę twoje oddanie, ale pamiętacie, co dalej było? Mam ci za złe. A co mam ci za złe? Że zapomniałeś o pierwszej swojej miłości, tak? Jana 2,4, tak? Objawienie Jana 2,4. Czyli mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I co jest ciekawe, w dzisiejszym czasie zarzuca się charyzmatykom to, że oni gdzieś, między innymi Billowi Johnsonowi, tak? Że oni gdzieś zapominają o tym, że Bóg ma być w centrum, że Jezus jest najważniejszy. Zarzuca się im również to, że zapominają o boskości Chrystusa, tak? I słuchajcie, ale zapomina się o tym, że tu chodzi o coś więcej. Wiecie, o boskość Chrystusa to już jest kolejny wiek, kiedy ludzie się ze sobą piorą. I piorą się wersetami biblijnymi. Czy on zrezygnował z tej boskości, czy nie zrezygnował? No i generalnie w centrum chrześcijaństwa jest to, że nie zrezygnował, że był Bogiem, kiedy był na ziemi. Tak? I zresztą Bill Johnson mówi, ja tak wierzę, ale mniejsza o to. Tu nie chodzi o to, czy Jezus był Bogiem, czy nie, chociaż wiadomo, że był i o to chodzi, ale tu chodzi o coś więcej. Można znać Jezusa, można wiedzieć, że jest Bogiem, można wierzyć w to, że był Bogiem, tak? Ale można ciągle zapominać o tym, że On się domaga pierwszej miłości od nas. Dlaczego? Bo tylko pierwsza miłość może nas uchronić od kompromisu. Tylko to, że ja jestem zakochany, spowoduje to, że ja nie spojrzę na inne kobiety. Czy mężczyzn. Tak mi się powiedziało, to zawsze facetów się o te zdrady posądza, nie? No, w każdym bądź razie rozumiecie. Czyli tylko wtedy, kiedy ja jestem zakochany i ta miłość jest pielęgnowana, ja nie myślę o innych ludziach. Nie myślę o innych mężczyznach czy innych kobietach. Czy teraz głupie, to zawsze w takich momentach. Dobra, to nie będę mówić za siebie, tak? To nie myślę o innych facetach. Okej? Okay? I teraz zobaczcie. Czyli bliskość Jezusa powoduje, że ja funkcjonuję totalnie inaczej. Ja jestem wolny od kompromisów. Czyli nie chodzi o właściwą doktrynę boskości. Rozumiecie? Nie chodzi o to, czy my mamy właściwe doktryny. Bo doktryna wynika z drzewa poznania dobra i złego. Ona jest ważna, tak? Ale tu chodzi o miłość. I o to, żeby być blisko z Nim, bo to jest w stanie nas uchronić. Ja kiedyś pytałam Pana Jezusa, chodziłam po polach, pamiętam, zajęło mi to po prostu 3 miesiące. I mówię mu, ja po prostu nie wiem, czy ja mam wchodzić dalej w następne rzeczy, czy ja coś złego nie zrobię. Ja mówię, boję się Ciebie stracić. A Jezus rozmawia ze mną, no ale rozmawiasz ze mną, ale boję się, że zrobię coś złego i ciebie stracę. I to była taka, wiesz, rozmowa kobiety z mężczyzną. I w końcu Jezus do mnie mówi, jak będziesz blisko ze mną, to będziesz wiedziała, co masz robić. I słuchajcie, zaraz mnie to uspokoiło. Pomyślałam sobie, to jest to. Spójnia doskonałości. Jestem blisko z Nim, będę wiedziała, co robić. Nie będę innym po głowach waliła. Wiecie, ja czasami, jak widzę te dyskusje internetowe, mamy wierzyć tak, mamy robić tak. Po co to? My jesteśmy ludźmi dorosłymi, czym jesteśmy dzieci i mamy sobie wyznaczać drogi. To jest, wiecie, to jest drzewo poznania dobra i zła i brak płaszcza pokory. Tak? I takie walki, wiesz, to po prostu dobrze, że nie żyjemy w czasach krzyżaków, bo naprawdę byśmy krzyżowcami zostali. Mówisz, walka o Boga, jakby się Pan Bóg sam obronić nie umiał. Rozumiesz, tylko chodzi mi o to, że to nic nie powoduje, bo jeżeli walczymy z kimś, kto według nas jest zwiedziony, to tak samo w tej wizji Ricka Joynera jest takie coś, to jeszcze więcej demony na nim siadają i go opluwają. My możemy walczyć, modląc się o niego, ale znowu nie łamiąc jego woli. Jeżeli Bóg nie łami naszej woli, kiedy coś robi, tym bardziej my tego nie możemy zrobić.
Amen.
Tak? Więc to są rzeczy, które są bardzo ważne dla nas, czyli bliskość z Jezusem, tak? I nie chodzenie, czyli Emanuel, który jest w centrum, tak? Czyli daje nam, on jest w centrum, on jest najważniejszy, nie nasze działanie, nawet nie nasze prorokowanie, nie nasza
służba.
Właśnie. Jest dla nas jest najważniejsza, tak? Ale po prostu on jest dla nas najważniejszy.
Amen.
Ja dokładnie wiem, że wiesz, że to, że się musiałam wycofać na te ostatnie 3 miesiące z wielu rzeczy, tak, wycofać, no to, że 3 miesiące dobrze było mniej, bo byłam przecież 2 tygodnie w Afryce. W każdym razie w pewnym momencie już tak padłam, że zobaczyłam, że ja zacznę tylko siedzieć z Bogiem, albo ja zwariuję. Rozumiesz, w tej ilości działań moich chrześcijańsko-pomocowych. I słuchaj, drugi punkt, bardzo ważny, nie porzucajcie, nie zasmucajcie Ducha Świętego, w którym jesteście zapieczętowani. I słuchajcie, to jest dla mnie po prostu, ja to trawię po prostu od kilku miesięcy. I ja po prostu nie mogę tego przeżyć, że my możemy porzucać Ducha Świętego. Że my możemy rezygnować z Jego działania na kanwę nie wiem czego, naszego poznania. Że my rezygnujemy z modlitwy na językach. Że my rezygnujemy w poruszaniu się w mocy. Że my po prostu jakby mówimy temu Duchom Świętemu, jak masz działać. Poczekaj, teraz jest za dużo obcych ludzi w kościele. Dzisiaj się nie modlimy językami. Wiecie, ja nie mówię, że mamy wykrzykiwać i wrzeszczeć i głosić innym prawdę Bożą albo wrzeszczeć im do ucha językami. Ja nie mówię o tym, ale ja mówię o takiej normalnej modlitwie wprowadzeniu Duchem Świętym, kiedy ja w uwielbieniu zanurzam się i na przykład śpiewam Duchu Świętym. Ja jestem charyzmatykiem, ja jestem prorokiem, ja nie mogę się tego wyrzec. I nie rozumiem chodzenia w miejsca, tak, i niemożliwości poruszania się w duchowej rzeczywistości, bo co? Tak? Czy jeżeli my robimy pewne rzeczy, to my żyjemy w kompromisie, tak? Ja nie mówię, że mamy, absolutnie jestem przeciwko, żebyśmy na siłę komuś prorokowali, dorywali go, prorokowali, żebyśmy na siłę, wiesz, teraz ja się o ciebie pomodlę, teraz ja ci powiem Słowo Boże, teraz ci powiem, co wygląda, bo to jest ewidentnie po prostu zwiedzenie i poruszanie się w duchu poznania, z drzewa poznania, tak? Bo brakuje spójnej doskonałości, czyli miłości. To widać, nie można się tak poruszać, żeby objawić komuś. Wiesz, ja naprawdę w życiu się nie poruszyłam do takiego momentu, żeby przyjść do Zbyszka i powiedzieć: Zbyszku, objawię ci zaraz wolę Bożą dla ciebie, masz zrobić to i to. Zbyszek mówi, ale ja tego nie czuję, nie zrobię. Wiesz, masz jakiś plan na niego? Pewnie wyślijmy go gdzieś. No, i wiesz, rozumiecie, czyli to są, rozumiesz, czyli on jest mój. No, rozumiecie, czyli to jest kwestia, jak jeżeli my przychodzimy do kogoś, to my musimy poruszać się w sposób gentle, łagodny, wrażliwy.
Taki właśnie.
Tak, w językach mówię. Och, przepraszam. No, ale w każdym razie, czyli w taki sposób, żebyśmy mogli zobaczyć, żeby móc mu powiedzieć, nie dlatego, że się pomyliliśmy, ale ze względu na niego. Ze względu na to, co jakby mamy dla jego serca, tak? Rozumiecie? Czyli to jest takie bardzo ważne. Ale dobra, nie porzucajcie, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani, tak? Efezjan 4,30. Nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, tak? I słuchajcie, ten Duch Święty, jak jest powiedziane, tak? On wieje tam, gdzie chce, tak? On wieje tam, gdzie chce i szum jego słychać. Czyli w dzisiejszym czasie, w wielu miejscach, pozwalamy na to, żeby Duch Święty był gdzieś w ukryciu trzymany, by nie gorszyć świata, by nie zniechęcać świata do przyjścia na nabożeństwo. Wiesz, a jest napisane, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was, ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie. 1 Tesaloniczan 5,17, tak? Czyli co się dzieje, kiedy Duch Święty może działać w naszym życiu, kiedy wybieramy nie życie w kompromisie, ale że wybieramy życie w wprowadzeniu Ducha Świętego. Zobaczcie, przez Ducha Świętego czytamy, że przez Ducha Świętego z powodu Jego działania nastąpiło wielkie pomnożenie uczniów, tak? W dniu, kiedy On stąpił. I słuchajcie, Jezus co powiedział? Jezus powiedział, ja muszę pójść, tak? Dlaczego powiedział, że muszę pójść? Na krótki czas muszę was opuścić. Dlaczego tak powiedział? Bo musi przyjść Duch Święty. Czyli on uznał to, że przyjście Ducha Świętego jest na tyle ważne, że on musi zostawić swoich uczniów na krótki czas. Tak? Dlatego, bo on wiedział, że Duch Święty jest tym, który będzie wprowadzał i wszystko prawdę, objawiał wszystkie rzeczy. I Duch Święty tak naprawdę przy wszystkich metodach pomnażania Kościoła jest najlepszym pomnożeniem Kościoła, słuchajcie. Bo tutaj jest powiedziane, tak, że kiedy Duch Święty stąpił, tak, na nich, to Kościół się pomnożył. Bo oni w duchu i w mocy zaczęli poruszać się. Okay? I teraz zobaczcie, czyli przez Ducha Świętego następuje pomnożenie, tak? Przez Ducha Świętego, Duch Święty powoduje, że zwyciężamy grzech. To już czytałam, tak? Cielesna próba walczenia z grzechem pomaga, ale na krótką metę, tak? To mamy w Rzymian 8:22-6, tak? Że Duch Święty powoduje, że my jesteśmy wyniesieni ponad grzech. Tak? Słuchajcie, ja naprawdę wierzę w cielesne próby walczenia z grzechem. Naprawdę te wszystkie rzeczy na przykład związane z AA, tak, z pracą z alkoholikami, te rzeczy, które robimy z ludźmi, tak, którzy mają problemy z seksualnością, te rzeczy, które w ogóle najróżniejsze rzeczy. Na pewno ważne założyć pewne normy, tak, i żyć według pewnych norm, tak, czyli nie robić pewnych rzeczy. Na pewno, jeżeli męczysz się z grzechem, masz dziewczynę, ona nie jest twoją żoną, to na pewno to, że założysz taką normę, że nie będziesz z nią siedział sam w pokoju zamknięty, to będzie mądrość, a nie głupota. Rozumiecie? To będzie mądrość, a nie głupota i to jest ważne, ale ty nie zwalczysz pewnych rzeczy w ciele. Duch Święty jest tym, o którym jest napisane w Rzymian, że on zwalcza grzech. Także on pomaga tobie w tym. Słuchajcie, ja po prostu paliłam papierosy przez 15 lat. Tak? W technikum po prostu jak lokomotywa. Nawróciłam się. I ciągle popalałam. Nie mogłam tego rzucić. I poszłam na spotkanie, gdzie był narkoman, który sobie zostawił papierosy jako bardzo małą, ważną rzecz i wrócił przez to po 3 latach do brania z powrotem, tak? I ja po prostu, on tam płakał przed Bogiem, byliśmy w takiej grupie, ja wtedy byłam katolikiem, oni byli zielonoświątkowcami, tak, i modliliśmy się wszyscy razem, tam nas była taka mieszanka, tak, i ja powiedziałam, Panie Boże, ja po prostu nie chcę tego, bo to jest grzech. I słuchajcie, od tamtego czasu nie paliłam, pokuszenia mam, już wam opowiadałam, ale po prostu nie zapaliłam. Duch Święty mnie uwolnił, to było jego działanie. To był ten moment, kiedy on powiedział, teraz oddaj, będziesz wolny. Więc prawda jest taka, że my od tych rzeczy jesteśmy wolni poprzez Ducha Świętego, tak? Który przezwyciężył w grzech w nas. On przezwycięża grzech w nas, tak? Słuchajcie, Duch Święty daje nam to objawienie, że możemy mówić do Boga Ojcze. Abba Ojcze, to On przychodzi z tym, jest również tu napisane, tak? Że On daje nam objawienie, że Bóg jest naszym Ojcem. On nam daje to uczucie, to poczucie, że Bóg jest naszym Ojcem. Wiesz, ja mam cudownych ludzi, których wysłałam do naszych sadowskich z różnych miejsc, że tak powiem, na spotkanie, a wysłałam ich, bo oni mi powiedzieli, że oni się boją Boga. Boją się Boga, bo Bóg jest jak ojciec, a oni znają swojego ojca i wiedzą, że nic dobrego nie można się o nich spodziewać. To ja mówię, i oni się tylko mogą nasłuchać o miłości Bożej, ale Duch Święty musi im objawić to. I słuchajcie, i zawsze małą część poświęcamy temu, że jakby rozmawiamy o tym i oni mówią, co Duch Święty mi objawił. Nie? I przychodzą z takich spotkań i mówią, wow, to jest inaczej niż ja myślałem, wow, to jest inaczej. Ale ja nigdy nie piliłam w to, Bóg jest waszym ojcem, on was kocha i musicie w to uwierzyć, bo to jest najważniejsza rzecz na ziemi, żeby się o tym dowiedzieć.
Strasznie.
Jesteście w błędzie i w ogóle zwiedzeni jesteście.
Nawracajcie się i pokutujcie.
Bo! Zawsze są zwiedzeni. I katolicy i baptyści, oni są zwiedzeni, bo oni nie mają objawienia ojca. Co za głupota, słuchajcie. To niczemu nie służy, rozumiecie? Czasami mają większe od nas, bo tu chodzi o człowieka, o serce człowieka, o płaszcz pokory, a nie po prostu o doktrynę i inne rzeczy. Dobra, czyli powoduje, że możemy mówić do Boga Ojcze. Daje nam pewność, że jesteśmy dziedzicami Boga. nie tylko dziećmi, ale również dziedzicami. To On nam daje to objawienie, że Bóg stoi za nami, że Bóg się porusza, że Bóg się do nas przyznaje, tak? Daje nam możliwość rozumienia duchowego świata. On wprowadza nas we wszelką prawdę. To On to robi. Jest powiedziane, że On jest parakletos. Że On jest tym, który po prostu wprowadza nas we wszelką prawdę. On jest nauczycielem. I słuchajcie, On jest pocieszycielem. Ja po prostu przez najtrudniejsze rzeczy w moim życiu przechodziłam z Duchem Świętym. Nie z Bogiem Ojcem, nie z Jezusem, ale z Duchem Świętym, bo Jego się nie bałam. A innych to myślałam, że przyjdzie i na pewno mi coś powie. A Ducha Świętego się nigdy nie bałam.
On nie mówi?
Więc teraz pomyślcie sobie. Mówi. Mówi, ale On wie kiedy. Czasami tylko przytula. Okay? No. Czyli wiecie, czyli jest zupełnie inny. No.
Czy to mi coś powiedzą?
Dobra, i teraz posłuchajcie. Jeżeli, czyli tak jak mówię, pierwszym punktem kompromisu, do którego diabeł nas zachęca, to jest, abyśmy wyszli z pierwszej miłości. Drugim punktem to jest to, abyśmy zrezygnowali z jakby zdania Duchowi Świętemu poruszania się tak, jak On chce. Żebyśmy ograniczali Ducha Świętego. Dlaczego? Bo my nie rozumiemy, że ograniczanie Ducha Świętego to jest kompromis. To jest kompromis w naszym życiu. I słuchajcie, można kogoś nauczyć grzeszności, można kogoś nauczyć tego, żeby nie atakował innych ludzi. Wiesz, ja pamiętam, miałam taką koleżankę w kościele wiele lat temu, która zawsze zaczynała Ewangelię od tego, że po prostu straszyła ludzi piekłem i demonami, które nad nimi siedzą. Ja sama się bałam, jak ona to mówiła. A byłam już na nowo narodzona. I wiesz, ale myślałam sobie, jak to zrobić, żeby ona jakoś tak zwiastowała tak bardziej europejsko. Wiesz, bo ci ludzie... A kiedyś spróbowałam na moim własnym bracie. Postraszyłam go w piwnicy demonami i piekłem. Słuchajcie, od razu się nawrócił. Ale niestety problem jest taki, że nie żyje z Bogiem teraz. Nie? Więc my, jakby wskutek takich doświadczeń, my uczymy się, że to nie o to chodzi w Ewangelii. To nie o to chodzi w dotykaniu ludzi. To nie chodzi o to, żeby po prostu ich obrazić, że tak powiem, zrobić na nich kupę, po prostu powiedzieć, jacy są zwiedzeni, zboczeni albo odjazdowi, tak? Tylko chodzi o to, żeby znaleźć to, co Duch Święty chce powiedzieć do ich serca i w takiej łagodności i miłości dotknąć tego serca. I wtedy następuje zmiana.
Amen.
I czasami my nie rozumiemy, że to może zadziałać, a zadziała. Ja pamiętam, jak nawracał się człowiek, który później przez lata był naszym drugim pastorem, Andrew, pozdrawiam cię, Andrew. W każdym bądź razie pamiętam, przyszedł do nas cały zaćpany, zapijaczony do pokoju w akademikach i mój kolega próbował mu zwiastować Ewangelię, mówiąc o tym, że Bóg jest dobry, że go kocha, że musi się na nowo narodzić. A ja robiłam na drutach z boku. To był nasz pokój, nasz dziewczęcy pokój, rozumiecie, a dwóch facetów, jeden zachlany na dodatek na jakichś po prostu narkotykach, siedział mi na środku pokoju, była godzina 10, ja chciałam iść spać, więc tak siedziałam i w takiej złości myślałam, kurka wodna, no po prostu nie wytrzymam.
Robiłaś na drutach?
Tak, robiłam na drutach, umiem robić, i na szydełku też umiem robić, jeszcze haftować umiem, bo ja jestem ze Śląska i nas uczą takich rzeczy.
Wyobrażam, jak to w takich emocjach robić.
Ja, dziewczyny, jestem wykształconą kobietą. W każdym bądź razie siedziałam tam, robiąc na tych drutach, oczka mi się już myliły, lewe, prawe. W każdym bądź razie, wiesz, i tak ten mój kolega tak mu usilnie mówił, ty jesteś pijany, musisz się nawrócić, bo idziesz do piekła i tak dalej. Ja tak siedziałam już w tej złości, rozumiesz, tej pełnej miłości, złości.
Tak.
Mówię do niego, Bóg cię kocha. On od razu się zainteresował, bo kobieta zaczęła mówić, więc znowu mówi do mnie, ale wiesz, bo to tak, ja nie wierzę w tą religię. Mówię, Bóg cię kocha. I słuchaj, ja mu powtórzyłam to po prostu ponad 15 razy, że Bóg go kocha, że Bóg go kocha. On się rozryczał. No to ja mówię, dobra, już wstanę od tych drutów. I mówię, to co? Przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana? Skończymy w końcu z tą tragikomedią w tym pokoju? Wiesz, i on po prostu, i on powiedział, tak, chcę się nawrócić! Wiesz, przyjął Jezusa, poleciał do łazienki, żeby obmyć twarz i zaczął nam strasznie wrzeszczeć w tej łazience. Myśmy nie wiedzieli, co się dzieje. On mówi, Jezu, to jest inna twarz w tej łazience. Ja zupełnie inaczej wyglądam. Wyczeźwiał i żadnych narkotyków już nad nim nie było. Więc wiesz, i to nie była wielka Iza, bo sami słyszeliście. Ja byłam zła. Ja byłam po prostu zła. Tylko gdzieś w tym swoim miłosierdziu stwierdziłam, że jak ja już jestem zła, to ja nie będę mu nic tłumaczyć, tylko będę mu mówić, że bo jestem nauczona tak, że jak jesteś na kogoś zła, to głoś tylko słowa miłości. Jak jesteś na kogoś zła, to mów tylko, że Bóg cię kocha i mów tylko o dobroci Bożej, bo inaczej na pewno coś tam spadzonisz. Wiesz, więc mówiłam tylko Bóg cię kocha, bo to po było jedyne, co mogło wyjść i było takie prawdziwe jak na daną sytuację. Tak? Rozumiecie? Czyli w tym momencie musimy rozumieć to, że jeżeli my jesteśmy, że diabeł okrada nas, pokazując nam, że sytuacje są bez wyjścia, pokazując nas, że musimy o własnej sile przez pewne rzeczy przechodzić i jakby wyrzucając z naszego serca to, że mamy przyjaciela. I dzięki temu będziemy mogli po prostu zmienić się. Mam ten fragment tutaj, Rzymian 8:26. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszym grzechom i pragnieniom. Słyszycie? Nie musicie się poddawać. Także życie nieuchronnie prowadzi do śmierci, ale jeśli dzięki mocy ducha stawicie opór grzesznym pragnieniom waszego ciała, będziecie żyli. Tak? I zobaczcie dalej. Ci bowiem, których prowadzi duch Boga, są jego dziećmi. Tak? To jest Rzymian 8, 12-17. Nie staliście się przecież zastraszonymi niewolnikami Boga, lecz otrzymaliście ducha, który uczynił was jego dziećmi. Dzięki temu możecie zwracać się do Boga, mówiąc: Abba, Ojcze. To właśnie Duch Święty daje nam tę pewność, że naprawdę jesteśmy dziećmi Boga. A skoro jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, bo jeśli razem z Nim cierpimy, to razem z Nim będziemy otoczeni chwałą. Tak? I teraz zobaczcie, czyli Duch Święty jeszcze jedną rzecz wprowadza nas we wszelką prawdę i objawia nam wszystko. No mnie teraz dwie dziewczyny przyszły na tej konferencji i mówią: a ty nam wytłumacz, jak mamy czytać Biblię? Ja tak pomyślałam sobie: Jezu, co ja mam z której szufladki wyciągnąć? I tak mówię: no, może plan czytania Biblii weźcie, bo jestem na bieżąco, mój mąż takie kazanie ostatnio ogłosił. One: ale my jesteśmy bardzo krótko nawrócone. Ja mówię: a, to otwierajcie tak na chybił trafił, ale najpierw poproście Ducha Świętego, żeby was powiedział. Ale nigdy nie mówcie, że to ja powiedziałam. Wiesz, czyli proście Ducha Świętego, żeby on nas prowadzał we wszelką prawdę. Nagrało się, ale to się wytnie. No, ale w każdym razie rozumiecie, czyli proście Ducha Świętego, żeby on wam to objawił, bo to jest najważniejsza rzecz. Żeby on wam to objawił, żeby on wam powiedział. Bo jak Duch Święty... I słuchajcie, jak nie umiesz rozróżnić Boga, Jezusa i Ducha Świętego w tym, co oni mówią, to zawsze zauważ, że jak oni będą mówić, to będą mówić o miłości. Szczególnie jak to, co nam objawia, mówi o innych ludziach. Będą mówić o miłości. To nie jest łatwo. Nie będą mówić: och, ten taki drań, to po prostu, jak on może tu takie rzeczy robić, a ten to, tamto, coś tam. To nie jest Duch Święty. To nie jest Duch Święty. Ale my jako ludzie słyszący, i to jest następna rzecz, która, ja nie wiem, czy ja mam w następnych punktach, ale powiem wam, władze poznawcze wskutek dużego używania są wyćwiczone. Więc to jest następna rzecz. Jeżeli my jesteśmy z Duchem Świętym, my znamy Go, nasze władze poznawcze, one po prostu są wyćwiczone. My ich używamy i one są wyćwiczane. Jeżeli ich nie używamy, one są niewyćwiczane. I kiedy my w tym momencie pytamy się o najważniejszą rzecz w naszym życiu, na przykład, czy to jest mąż dla mnie, czy to jest żona dla mnie, bo ja najczęściej spotykam takich ludzi, którzy mówią: wiesz, rozeznałam, albo lider mi rozeznał, że no wiesz, już stara jesteś, już powinnaś odpowiedzieć na te zaręczyny, bo ten facet jest całkiem fajny. Ja mówię: w najważniejszej sytuacji w twoim życiu ty uczysz się rozeznawać? Czy to nie jest głupota? Rozumiecie? Obecność Ducha Świętego, wyćwiczone władze poznawcze, one powodują, że my możemy w takich momentach rozeznawać. Jeszcze jeden moment jest, w którym nie powinniśmy rozeznawać. Jeżeli jesteśmy w tym momencie pobici, zmęczeni, po prostu jesteśmy w walce, to nasze rozeznanie będzie siadać. Okej. Okay. Dobra, czyli następna rzecz. Następna rzecz, z której diabeł chce nas wybić, której chce, żebyśmy żyli w kompromisie, to jest, abyśmy zrezygnowali z cudów i znaków, znak przyrodzonego, tak? Abyśmy po prostu, czyli żebyśmy zrezygnowali z tego, że Duch Święty wieje tak, jak chce, tak? Żebyśmy zrezygnowali z wyćwiczenia wskutek tego, że On chce działać tak, jak chce. Czyli cuda i znaki, tak? Których diabeł chce, żebyśmy zrezygnowali, żebyśmy... One są związane z tym, że dla mnie cuda i znaki są biblijnym potwierdzeniem tego, że żyjemy w wylaniu Ducha Świętego i w czasach ostatecznych. Jest powiedziane, tak? Jest napisane w Dziejach 2:19-20, że ukaże cuda na niebie, powyżej znaki na ziemi, krew i ogień i parę dymu. Teraz się nawet to dzieje. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki, straszny dzień pański. Jest również podane w Dziejach Apostolskich, tak? Jest również powiedziane w Joela, tak? Że wyleje na moje ciało, mojego ducha. Synowie prorokować będą, tak? To będzie w sposób taki wielki. I my widzimy takie rzeczy i zamiast myśleć: wow, dzieje się przebudzenie, to my po prostu zaczynamy się bać. Słuchajcie, prowadzenie strachem do niczego nie prowadzi. Prowadzenie wiary do czegoś prowadzi. Strach zawsze niszczy wiarę, tak? Diabeł uwielbia kompromis, w którym my wypieramy się pewnych rzeczy, bo ich nie rozumiemy. Słuchajcie, ja przez całe lata chrześcijaństwa jestem zaskakiwana tym, w jaki sposób działa Bóg i wiesz, jak suwerennie porusza się Duch Święty i jak wiele razy niezależnie od mojej woli. Czyli działa przez takich ludzi, przez których ja bym nie działała. Robi takie rzeczy, których ja bym nie robiła. Nawet mnie wysyła w miejsca, do których ja bym nie pojechała, mówiąc mi, że jadę po co inne. Nie? Rozumiecie? I to jest ta kwestia, że to jest kwestia uczenia się spolegliwości i zaufania do Ducha Świętego. Że jak on kogoś gdzieś wysyła, no to pomoże mu. A jak nie, no to się go pozbiera. No i trudno. No, rozumiecie? Ja naprawdę uwielbiam te rzeczy, jak ludzie się uczą i mają różne objawienia i one są prześmieszne, tak? Powiem wam takie stare, żeby tu nikogo nie obrażać z moich zborowników. Kiedyś byliśmy dawno temu na takiej konferencji. Przyszedł do nas oczywiście nie protestant, tylko katolik. Ciebie też pozdrawiam, kochany, jak będziesz mnie pamiętał. I mówi, słuchajcie, ja odczuwam od Ducha Świętego, że już mam wyjechać z tej konferencji z Kalisza. Byliśmy wtedy w Kaliszu. I wyjedziecie do Warszawy, to ja chcę z wami pojechać, nie? A my mówimy, no dobra, to my tam wyjeżdżamy, wiesz, tam nie chcieliśmy, bo chcieliśmy sobie pogadać, ale mówimy, dobra, dobra, miłość bratnia, weźmiemy cię, nie? On był z takiej zaprzyjaźnionej grupy charyzmatycznej, więc wzięliśmy go, nasz chcieliśmy go wziąć. No i później kończy się ta konferencja i my go szukamy, nie ma go, przecież umówiliśmy się, że mamy wyjechać. No i znaleźliśmy go. Stał z niewiastami bożymi. Tak, i my pytamy się, słuchaj, ty, no to jedziesz z nami, bo tam, wiesz, mówiłeś, że wiesz, że wiesz od Boga, że masz z nami jechać. A on tak stał, popatrzył na nas i mówi, te dziewczyny dookoła niego, i on tak patrzy i mówi, a Duch Święty mi objawił, że zostaje. I my tak pomyśleliśmy, Duch Święty zmienił zdanie, nie? A później pomyśleliśmy, może i dobrze, bo będzie miał jakąś żonę. Nie, a tam takie... Piękne po prostu, wiesz, 6 kwiatuszków dookoła niego hasało. Więc Duch Święty zmienił zdanie w tym momencie, wiesz. Więc my bardzo często też robimy takie zmiany, wiesz, i myślimy, że inni nie zauważyli, że powiedzieliśmy coś, a teraz mówimy zupełnie coś innego. Tu komuś coś dałem, teraz zabrałem, Pan Bóg daje, jak to jest tam, Pan odbiera? A to nie Pan Bóg mówi, kto to daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, tak. Później właśnie dajemy jakieś dary, później oddajemy te dary, zabieramy, Duch Święty mówi, nie mówi i tak dalej. Ja już się w tym mówię, sorry. Także mocno się przemódlcie, jak będziecie mi coś dawać, bo nie oddam. Okej, okay. Czyli cuda i znaki nadprzyrodzone, tak? One, jeżeli my nie boimy się ich, to one są świadectwem, słuchajcie. One nie są, to nie są karuzele. Karuzele fajnie i w ogóle, znaczy ja lubię te karuzele jakkolwiek, ale one są świadectwem tego, że przychodzi taki czas, że Bóg porusza się jeszcze bardziej w mocy. Wiecie o tym, że w tych krajach takich afrykańskich, gdzie bardzo dużo właśnie było takich czarów i tym podobnych rzeczy, to tam bardzo dużo właśnie dlatego macie tego Meltar i te inne rzeczy, tam gdzie było dużo czarów, tam bardzo dużo Bożej chwały i Bożych znaków się manifestowało, tak? Tam, gdzie ludzie umierali, nie było lekarzy i tak dalej, tak? Tam się manifestowały znaki cuda. Tak? Dlaczego to było świadectwo dla nich, działania Boga, działania Boże, Boga tego, że Bóg jest mocniejszy od czarowników. I Bóg się manifestował. Pokazywał im, że On jest mocniejszy od czarowników. U nas musiałby pokazywać, że jest lepszy od lekarzy. Robi to czasami, jak mu dajemy, okej? Okay? To znaki cuda, one są potwierdzeniem Bożej obecności, Jego wszechmocy wobec nas. Tu się kłania Gedeon. Gedeon, który kiedy spotkał anioła i anioł powiedział, słuchaj, będą takie rzeczy się działy, to Gedeon od razu powiedział, ha, gdyby Bóg był między nami, to byłyby znaki i cuda. Kochani, naprawdę weźmy sobie to do serca. Gdyby Bóg był między nami, to działyby się znaki i cuda. Rozumiecie? A my się zastanawiamy, czy nie za dużo, czy one są właściwe. A Gedeon miał prostą odpowiedź. Ja bym wiedział, że Bóg jest. On dlatego się wahał, czy on ma iść. Bo on mówi, ja bym wiedział, że Bóg jest pomiędzy nami i ruszyłbym, bo byłyby takie same znaki i cuda, jakie były u naszych ojców, których oni doświadczali na pustyni. Byłyby znaki uzdrowienia, byłyby cuda, byłaby manna, byłyby po prostu przepiórki, byłyby ciuchy, które się nie niszczą, a tak co, my brudni i w ogóle i ciągle ograbiani. On nie mówił do anioła, słuchaj, my tu jesteśmy ciągle grabieni, ja nie mam takich rzeczy. On mówił, ja nie wiem, czy Bóg jest pomiędzy nami, ponieważ nie ma znaków i cudów. czyli one są świadectwem tego, że Bóg jest pomiędzy nami. Są potwierdzeniem, tak? Znakiem dla naszych wrogów, że On jest po naszej stronie i że muszą się nas obawiać. Cudowne przejście Izraela przez Jordan. Przechodziłeś kiedyś przez rzekę, która się odstąpiła?
Nie.
Ja kiedyś tak zupą robiłam, bo widziałam na Bruce Almighty, żeby się rozstąpiła na pół. Nie? I kiedyś próbowałam oczywiście biegać po rzece albo po jeziorze. Próbowaliście kiedyś biegać? My zawsze próbujemy. Ile przebiegniemy? W wannie biegałaś, o kurczę, straszne. Pewnie było wszystko mokre dookoła. Rozumiecie? Ale my mamy takie próby, nie? A oni przez ten Jordan przeszli, wyobraźcie sobie. Nie? I zobaczcie, co się stało. Jak przeszli przez ten Jordan i mieli się zderzyć ze swoim wrogiem, to ten wróg już był tak przerażony, tak, tym, że oni idą, że cały po prostu był roztrzęsiony. Dlaczego? Z powodu cudów i znaków. Tak? Czyli Bóg porusza się z nami i nasi wrogowie mdleją, zanim my do nich dojdziemy. Czy chciałbyś, żeby twoi wrogowie po prostu zemdleli, zanim do nich dojdziesz? Ja też. W ogóle to byłoby przepiękne zobaczyć, jak oni mdleją. Nie? No, ale rozumiecie? Zobaczcie. Czyli po prostu dlaczego? Bo Bóg porusza się w cudach i oni widzą po prostu, oni doświadczają, widzą tej obecności, tak? Bożej nad nami. W końcu niezwykłe zjawiska nadprzyrodzone cuda i znaki przywracają bojaźń Bożą. Słuchajcie, całe pokolenia czuły bojaźń Bożą, bo góra się trzęsła, tak? Bo Mojżesz przychodził cały po prostu biały, tak? Bo po prostu wszyscy chorowali i nagle powiesili węża na drzewcu i wszyscy byli uzdrawiani, tak? Bo jak wyszli przeciwko Mojżeszowi, to zginęli albo zostali obsypani trądem, tak? Już tak skracam, poczytaj historię całą, bo to tak niedokładnie było. W każdym razie, czyli zobaczcie, w Łukasza 7,16 czytamy, że Jezus wzbudza młodego człowieka z martwych, tak, że jest to takie niezaprzeczalne w tym wszystkim. I od razu czytamy, potem ogarnął strach ludzi. Oni uwielbili Boga, mówiąc, wielki prorok powstał między nami. I Bóg nawiedził swój lud. Tak, czyli ludzie niewierzący, kiedy te rzeczy mówią, widzą, oni po prostu widzą, że Bóg jest między nami. I w nich powstaje bojaźń Boża. Tak? Jak my ich straszymy, to w nich nie powstaje bojaźń Boża. Ale jak oni widzą znaki i cuda, tak, to powstaje bojaźń Boża nad nimi, tak? Wczesny Kościół tak samo. On był pełen bojaźni pańskiej. Jest napisane w Dziejach 2:43, potem na każdą duszę przyszedł strach, a przez uczniów dokonano wiele cudów i znaków. Tak? Czyli oni widzieli po prostu, że Jezusa nie ma, ale są cuda i znaki, które powodują, że coś się dzieje, tak? I w końcu powinniśmy doświadczać niezwykłych zjawisk nadprzyrodzonych, znaków i cudów, dlatego, że one są częścią naszego dziedzictwa. Częścią naszego dziedzictwa chrześcijańskiego. Co więcej, znowu się przyznam do zielonoświątkowców. Zielonoświątkowego. Słuchajcie, ludzie, kiedy zaczęli wiedzieć, że chcą więcej Boga i zaczęło się całe Azusa Street, tak? To mamy lata 1906-1909, tak, to tam, kiedy oni się modlili, kiedy to się zaczęło, to nad ludźmi pojawiały się języki ognia, które nad nimi pojedynczo wyrastały z nich. Zaczęli mówić językami, leżeli pod mocą, działy się cuda niewidy. A my dzisiaj po prostu chcemy, to założona doktryna, nie śmiali się wcale. W każdym bądź razie inni się śmiali i toczyli. No, to nie to przebudzenie. W każdym bądź razie, wiecie, czyli po prostu coś Bóg zadziałał, jakieś fale przebudzenia szły. A my się zastanawiamy, czy to ma być, czy nie ma być. Słuchajcie, ostatnio człowiek, na którego w spotkaniach przebudzeniowych byłam, nazywa się Todd Bentley, został w końcu, że tak powiem, osądzony. Tak, za swoje grzechy, za rzeczy, które robił w swoim życiu. Ale wiecie, czy my mamy do Kuba wrzucić całe przebudzenie? Mamy mnóstwo takich ludzi, którzy zostali po prostu przez Boga Samson, tak? Którzy Gedeon, jego koniec, tak? Dawid, tak? W różnych miejscach swojego życia. Więc chodzi mi o to, że to jest ten moment, w którym my poruszamy się w Bożych znakach i cudach i w jakiś przedziwny sposób myślimy, że to jest z nas. Ja miałam sama takiego przyjaciela pastora, który po prostu w pewnym momencie, że tak powiem, zostawił swoją żonę i zaczął mieć inną żonę, która mu prorokowała, że ona mu 12 synów urodzi. Facet, który poruszał się w takich cudach i znakach, że naprawdę to po prostu, ja to pamiętam, myśmy razem jeździli, usługiwaliśmy, dla nas to był potężny cios. Myśmy próbowali z nim rozmawiać przez kilka miesięcy, później następni z nim rozmawiali. A jego tłumaczeniem było to, no ale ciągle są znaki i cuda. Tak? To co? To Bóg mnie opuścił? I były przez jakiś czas jeszcze te znaki i cuda. Ale później koleś się nawrócił. Tak? Pokutował przez cały proces naprawczy i tak dalej. Bo w końcu to zobaczył, ale my w naszej głupocie, nie nakładając tego płaszcza pokory, po prostu wiele razy nie widzimy. Jakby myślimy, że pewne przebudzenie, pewne poruszenie, które nad nami jest, że to my. Że my coś teraz widzimy, tak? O tym opowiadał Randy Clark, kiedy z jakże się nazywa ten jego ojciec duchowy? Znowu, odpowiadajcie mi na W. Toronto Blessing, no. Ratujcie mnie, no.
Ale który ten z...
Z Winiard Church, który był... Spotkanie robił...
Wimber!
O Jezu, dziękuję. No. Musimy już kończyć to kazanie. W każdym razie Wimber, on mówi, że rozmawiał z Wimberem i Wimber powiedział taką jedną rzecz. On szedł za nim, było wielkie spotkanie, wiele uzdrowień, wiele znaków i cudów. Było po prostu kilka tysięcy ludzi, wiesz, i wszyscy, którzy wyszli do uzdrowienia, byli uzdrowieni. Nie? Później pojechał na następne, a on szedł za nim i opowiadał, bo był jego synem duchowym, więc zadawał mu różne pytania. I później szedł za nim dalej, było spotkanie, kilka tysięcy ludzi, wyszło ponad 500 osób do uzdrowienia, nikt nie został uzdrowiony. I on tak szedł za nim, już mu tak, wiesz, i tak mu chciał, a czemu dzisiaj nikt nie został uzdrowiony, co z twoim darem? Wimber się do niego odwrócił i mówi do niego, słuchaj, po prostu chcesz mi zadać pytanie, tak? No to zadaj to pytanie. I on mówi, no chyba dzisiaj to taka porażka była, Bóg się w cudach nie poruszał, nie? A Wimber do niego mówi, widzisz, ja jestem wtyczką Pana Boga. Wtyczką. Więc jak przychodzimy na spotkanie i dzieją się cuda i znaki, to Bóg odbiera chwałę. Jak przychodzimy na spotkanie i nie ma cudów i znaków, to Bóg odbiera chwałę. Ja jestem wtyczką. Ale jak przyszedłbym na to spotkanie i czułbym się wielkim, namaszczonym, Bożym, usługującym, to na pierwszym bym czuł wiecie, w tych filmach science fiction, nie? Jak moc przyjmują. Nie? Mówi, a później czułbym się pobity. Czułbym się pobity, zruzgotany. A, Bóg mnie nie używa. Mówi, ale ja wiem, że jestem wtyczką. Wtyczką Pana Boga. A Duch Święty wie, jak chce. I z tego względu nie mam żadnych problemów, kiedy coś się dzieje, kiedy coś się nie dzieje. Bo wiem, że On wie, jak chce. Rozumiecie? A my mówimy, pewnie ten, o którego się modliłem, nie miał wiary. No bo ja to przecież nie. Albo odwrotnie. Siebie walimy, tak? I mówimy, ja byłem ten grzeszny, ja nie miałem wiary. Za mało pościłem, za mało się modliłem, dlatego tak się stało. Zobaczcie, jak przeżywamy tych, którzy nam umarli. Nie zdążyliśmy się pomodlić, albo coś nie zadziałało. Nie rozumiemy. Próbujemy to nazwać, ale te nasze nazwy są nieadekwatne. Potrzebujemy chodzić za Duchem Świętym, nie wchodzić w kompromis, nie dać się diabłu wytrącić, że dlatego coś się działo, to dlatego, że coś się zadziało, to coś się zadziało, dlatego, że ktoś zgrzeszył, to cuda i znaki są niewłaściwe. Ten człowiek już po prostu od kilku lat powinien być po prostu jakby... powinno być pokazane, bo nie wydawał zwykłych owoców Ducha Świętego. Tak? Owoców w życiu. Rozumiecie? Boże przebudzenie jest w naszym życiu, jest potrzebne. Poruszanie się w nadprzyrodzonym jest nam potrzebne z prostej przyczyny. Tak po prostu porusza się Duch Święty. Tak? On jest częścią tego, co dzisiaj się dzieje na ziemi. On jest częścią tego, dzięki temu my możemy po prostu... poruszać się, nie wchodzić w kompromis. Czyli pastor Bill Johnson napisał takie fajne podsumowanie, kiedy zaznaczali, kiedy go pytali się o pewne manifestacje, podejrzewam, że to było przy tej Bożej chmurze, która się pojawiała w Betel przez kilka lat, jakby skomentował to i powiedział takie fajne zdanie. Nie możesz zaprosić Boga do domu i nie pozwolić mu, by wydarzyło się coś więcej, niż tylko ty dopuszczasz i akceptujesz w swoim pudełku. On jest większy niż nasze zrozumienie.
Amen.
Tak? I tym chciałam was puścić w nowy rok, żebyście rozumieli, że diabeł w dzisiejszym czasie mówi do ciebie, wybierz kompromis, żyj według modły ducha tego świata. Pamiętajcie, że według modły ducha tego świata to jest też osądzenie tych, którzy tego Ducha Świętego nie chcą. Więc dlatego nie wchodźmy w to osądzanie. Po prostu róbmy swoje, poruszajmy się w Duchu Świętym, nie dajmy diabłu okraść się, żyjąc w kompromisie, bez znaków Bożych cudów, bez Ducha Świętego, tak? Po prostu nie dajmy sobie tego okraść, ale też nie walmy innym po głowie, bo my tutaj od Ducha rozeznaliśmy. Bo to świadczy o braku naszego płaszcza pokory, tak? O braku tego, że nie nauczyliście się, nie nauczyliśmy się pewnych rzeczy. Ja naprawdę myślę, że nasze serce zawsze być ja chyba gdzieś za granicę wyjadę, bo ja dzisiaj po polsku nie mówić.
Nie mówić?
Cały czas mi się tak mi się język dzisiaj plącze, słuchajcie. Może powinnam wam to całe kazanie językami
a ja bym tłumaczył.
Wygłosić. A ty byś tłumaczyła. No to byłby hit, powiem ci.
Na pewno.
Ale bym cię w kostkę kopała, jakbyś co innego mówiła. Okej, okay. czyli... Nie chodzi o to, żeby oczekiwać na coś nowego, co nas teraz zaskoczy, ale oczekiwać takiego suwerennego, my lubimy te słowo takie religijne, tak? Suwerennego wylania Ducha Świętego, tak? Bo niebo zostało otwarte 2000 lat temu i znaki i cuda w różnych przebudzeniach się pojawiały, żebyśmy nie ograniczyli Boga i nie zabraniali Mu działać tak, jak On chce, tylko dlatego, że to się w naszych głowach nie mieści. Więc wybierz w tym nowym roku. Czy chcesz wejść głębiej, idąc według tego, jak On nas prowadzi, każdego z nas osobna, uciekając od tego kompromisu świata? Czy chcesz po prostu żyć w kompromisie? Nawet w takim kompromisie związanym z naszym chrześcijaństwem. Wstańcie, kochani. Tato, dziękujemy Tobie. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Wiecie, czas jest taki, że bardzo dużo się manifestuje złych rzeczy. Od czarów, poprzez ataki, poprzez różne rzeczy, tak jak widzicie, które się dzieją w Australii, tak, jakieś po prostu zmiany klimatyczne, potworne rzeczy. Naprawdę to ja zaczęłam się modlić i chcę pomodlić w ogóle ludzi z Wiatrołapu o to, bo myśmy się kiedyś tak o Afrykę modlili i tu było przełom, więc chcę poprosić, żeby się pomodlili o to. Słuchajcie, nie ma możliwości, żeby ten deszcz tam spadł. On dopiero w marcu spada. Więc wiecie, co tam by się musiało stać. Tam by się musiał cud zadziać. Musiałby taki Boży też spaść. Tak? Przy tym wszystkim, co się dzieje. Więc coraz więcej będzie takich sytuacji w naszym życiu, kiedy po prostu będą musiały się dziać takie cuda, żeby coś się zmieniło. My je doświadczamy w takiej małej rzeczy, ale my musimy je w tym dziękczynieniu zauważyć. Coraz więcej, wiecie, kiedy ja kolejny raz rozmawialiśmy przy jakiejś osobie chorej na raka, to lekarze nawróceni, których poznałam na takiej konferencji, na której byłam, oni wszyscy powiedzieli, Iza, my tak naprawdę nie mamy lekarstw na to. My nie mamy tutaj nic. Tak? Rozumiecie? Więc i to się pogłębia. To się pogłębia, tego się coraz więcej robi. Słuchajcie, albo będziemy jak te kaczki odszczelane, albo przestaniemy żyć w kompromisie, a zaczniemy żyć w Duchu Świętym. Zaczniemy chodzić w płaszczu pokory względem siebie nawzajem, względem tego, co Bóg chce. Nie mówmy o wielkiej służbie. Ja to bym chciała po prostu, wiesz, dobrze życie skończyć i zrobić wszystko, co tata ode mnie chce. To jest takie moje marzenie. Bo w niebie jest tak fajnie, że nie przeszkadza mi to, kiedy tam pójdę. Kochani, stańmy przed tatą. Dziękujemy Tobie, tato, za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie. Tato, dziękujemy Tobie, że to nie my mamy walczyć z kompromisem, ale mamy poddać się Tobie i Ty nam pokażesz wszelki kompromis w naszym życiu. I pokażesz nam też te wszystkie miejsca, w którym brakuje nam przebaczenia do ludzi, których tyle lat trzymaliśmy urazę i osąd. Tato, ja modlę się, jeszcze jedną rzecz wam chcę powiedzieć, przepraszam, że tak mówię, ale a propos tego osądu, błagam was, nie idźcie do żadnej osoby i nie mówcie, że ją osądziliście. Bo zranicie jej serducho, normalnie rozerzniecie na pół. Nie róbcie tego, tak? Nie mówcie żadnej osobie, że ją osądziliście. Nie mówcie żadnej osoby, że żyliście w nieprzebaczeniu do niej. Na miłość boską nie mówcie tego, nie róbcie. Chyba, że zrobiliście jakieś konkretne rzeczy w tej tej osobie i ona to wie.
I ona czeka na przykład.
Tak, i ona na przykład czeka na to. Ale nie róbcie takich rzeczy i jeszcze podpinając się pod Ducha Świętego, bo ją zranicie. A to nie jest czas, to nie jest miejsce trzech karteczek, to nie jest czas na zranienie jakiejś osoby, pamiętajcie. To jest czas na modlitwę i uwolnienie jej od pewnych rzeczy. Także bardzo was proszę, jak jesteśmy wspólnotą, nie przychodźcie do tych ludzi. Tak? Nie róbcie takich rzeczy, bo to jeszcze bardziej rani serce. rozwala serce. My bardzo często jesteśmy w naszych przypuszczeniach, co ktoś do kogo ma, co ktoś do kogo czuje. Gdzieś w tym żyjemy, utknęliśmy jeszcze z jakimiś objawieniami, po prostu nie dążymy do tego. Słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy w zamieszaniu. Jak macie takie objawienie i to was rani, to nie był to Bóg. Bóg by dał wam rozwiązanie, co z tym zrobić. Nie w postaci zranienia innej osoby i uwolnienia siebie przez to. Tak mówię po jakby ostatniej konferencji, na której byłam, także to jest bardzo ważne, tak? Przebaczenie, wyjście z tych rzeczy. Tato, my dziękujemy Tobie za ten czas. Tato, my prosimy Ciebie, abyś Ty uwolnił osobiście nad każdym z nas to, co masz. My czekamy na ten moment wyjścia osób z tej wspólnoty, my jako liderzy, do ich przeznaczeń i ich powołań, Tato. To jest tak ważne, żebyśmy stanęli w naszym miejscu, w naszych wyłomach, do których Ty nas posłałeś, w tym kraju, w tym mieście, Tato, lub w innych krajach, Tato. Ja modlę się, abyśmy naprawdę byli wolni od modły tego świata, abyśmy byli wolni od chodzenia w modle tego świata, abyśmy naprawdę szukali Ciebie w tym wszystkim, aby te 3 tygodnie były takie, trzeba tygodniami odłączenia dla każdego z nas. Odłączenia od tego, co światowe, od tego, co cielesne. To ja modlę się, ale to, żeby to był też taki czas odłączenia od naszego bólu. Żeby tak jak śpiewamy w czasie burzy i ucisku, żebyś tłoczył do nas nowe wino. Nowe wino, nowe wino, nowe wino Twojej obecności. Nowe wino Twojego bycia z nami. Tato, my modlimy się o takie fale odświeżenia. Fale odświeżenia, o ponadnaturalne Twoje działanie. Ponadnaturalne Twoje działanie. Tato, ja modlę się o takie odpięcie nas od naszych trosk, odpięcie nas od takich naszych, Tato, załamań nerwowych, od takich naszych depresyjnych załamań, Tata. Odpięcie nas od rzeczy, które są zbędne i nie powinniśmy ich robić, Tato. Ale modlę się również o takie odpięcie nas od ducha zwiedzenia. Od ducha zwiedzenia, który przez brak płaszcza pokory przysiada na naszych ramionach. W imieniu Jezusa ja ogłaszam Bożą wolność. Bożą wolność, Bożą wolność. Bożą wolność, Bożą wolność. Bożą wolność, Bożą wolność. I modlimy się Duchu Świętego. Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś Ty zlewał w tym czasie Twoją oliwę do tych zrań, które nosimy latami, abyś zlewał Twoją oliwę do naszych zranień, do zranień w naszych sercach, do zranień w naszych sercach, w naszych wnętrzach, w naszych emocjach. Ja modlę się Duchu Święty, aby to był czas odnowienia emocji, czas odnowienia emocji. Tato, ja modlę się, ale również modlę się o to, żeby to był czas, który prowadzisz nas wiele razy przez ciemną dolinę, abyśmy byli wolni od naszych osądów, abyśmy byli wolni od naszych osądów, które wydaliśmy na innych ludziach, abyśmy byli wolni od naszych osądów. Tato, ja modlę się, abyśmy jako wspólnota byli wolni od osądów, abyśmy byli wolni od osądów i abyśmy zaczęli napełniać się Duchem Świętym.